Witam Państwa, kochany się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, jestem w miejscu, które się nazywa portalspożywczy.pl i zakładka mięso i tytuł artykułu ekspert / Chiny poradzą sobie z ASF szybciej niż Polska. Napisał to pan Jacek Strzelecki, ja chyba, znaczy nie chyba, na pewno kilka razy miałem go okazję cytować. Cytuję. Chiński rząd w Pekinie jest zdeterminowany, by pokonać ASE i uważam, że uda im się to szybciej niż nam, mówi w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Jacek Strzelecki, ekspert do spraw chińskiego rynku rolno-spożywczego. Jacek Strzelecki przekonuje, że Chińczycy nie są skorzy do tego, by na ich nieszczęściu z ASF zarobili inni. To widać po ich działaniach. Cytuję. Dlaczego? Gdy Chiny po aferze w 2008 roku ze skażoną melaminą mlekiem w proszku dla dzieci otworzyły się na zagraniczne mleko w proszku, to w kilka lat stracili ten segment rynku. Chińczycy wyciągnęli z tego wnioski i nie pozwolą na utratę rynku wieprzowiny, drobiu i innych. Chiński rząd w Pekinie jest zdeterminowany, by pokonać ASF i uważam, że im się to uda i to szybciej niż nam, mówi. Strzelecki równocześnie krytykuje tezę o tym, jakoby z powodu ASF mięso drobiowe mogło zastąpić wieprzowinę w Chinach. Oczywiście, bezsensowna teza. Tak się nie stanie. W 2018 roku w Chinach wyprodukowano 54 miliony ton wieprzowiny, a drobiu 19,9, czyli praktycznie 20. Ogromna różnica wolumenowa w produkcji przeczy takiemu rozwiązaniu. Trzeba wiedzieć także o tym, że w Chinach z uwagi na wielkość produkcji wieprzowina jako jedyne mięso wliczana jest w koszyk inflacji. Tak to składa się. Czyli stanowi wskaźnik makroekonomiczny. Wszelkie więc zmiany na plus lub minus odbijają się na całej chińskiej gospodarce, nie tylko na tej samej branży. Drób jest ważną częścią chińskiego rolnictwa i rynku rolno-spożywczego, a ważniejszy. Z tego powodu chiński rząd nie pozwoli na złamanie się rynku wieprzowiny. Poza tym w Chinach nie ma też takich mocy produkcyjnych, aby produkować drobiu o 10-20 milionów ton więcej. Teoretycznie potrzeby chińskiego rynku mogą zaspokoić producenci z Polski czy z innych krajów. Jednak, tak jak wspomniałem, Chińczycy nie są skorzy do tego, aby na ich nieszczęściu zarabiali inni. Tak, to jest oczywiste. Pan Jacek Strzelecki bez wątpienia zna ten rynek. Ja tylko potwierdzam to, co on mówi. Znaczy, to jest tak oczywiste, to, co on mówi, że to aż myślę, że no jakieś tam fiuty, które się w ogóle nie zajmują rynkiem, mogą mieć jakieś inne zdanie na ten temat, ale jeśli ktoś wystarczająco dużo wie o Chinach, no to wie również, że wieprzowina to jest wieprzowina w Chinach to jest podobnie jak wieprzowina w Polsce. Na wieprzowiny, znaczy nie ma żadnego innego mięsa, które przebije wieprzowinę w Polsce, prawda? Nie ma. Dokładnie tak samo jest w Chinach. Nie ma innego mięsa, które przebije wieprzowinę w Chinach. Nie ma, no po prostu nie ma. Sprawa kulturowa. Proszę nie zapomnieć, że żyje cała masa ludzi, pewnie z połowa albo więcej, ludności, która pamięta czasy, kiedy się jadło wieprzowinę raz na rok. Tak, na święto Nowego Roku chińskiego. Raz na rok. Oczywiście teraz tych, którzy jedzą wieprzowinę na co dzień albo uciekają nawet od wieprzowiny, bo ona już jest za tłusta, no jest sporo. Powiedzmy sobie, że to jest 1/3 narodu, albo no coś koło tego, może trochę mniej. I niemniej jednak, to jest tylko 1/3, pozostałe 2/3, dla pozostałych 2/3, ta wieprzowina to jest, to w dalszym ciągu jest coś, no, na granicy zasięgu, w granicach zasięgu, no albo poza granicami zasięgu. Wieprzowina to zawsze był, znaczy jeśli jesz wieprzowinę, to znaczy, że już jesteś zamożnym człowiekiem. Tak, tak, Tak to wygląda, proszę Państwa. Tak to wyglądało. A ja nie muszę daleko sięgać. Ja pamiętam swoje dzieciństwo, znaczy te okresy mojego dzieciństwa, kiedy byłem u mojego ukochanego dziadzia w Bielczy, ukochanego chłopa galicyjskiego Kuby Pilcha, który był stosunkowo zamożnym człowiekiem. Stosunkowo zamożny, jak powiedziałem. Ale myśmy jedli mięso i to kurczaka, znaczy kurę, tylko w niedzielę. Babcia gotowała rosół, ale tylko dlatego, że kura była własna. Oczywiście zdarzało się od czasu do czasu, że dziadziu gdzieś tam szedł, jako że był weterynarzem. Masażem może, nie weterynarzem. Znaczy masażem i weterynarzem. Znaczy oczywiście nie miał, myślę, że nie miał żadnych papierów nigdy, no bo on zajmował się końmi w czasie I wojny światowej na froncie w Tyrolu. No i z tamtych czasów, z młodości została mu wiedza. Myślę, że nie tylko końmi się zajmował, myślę, że zajmował się wszystkim, co dotyczyło wszelkich zwierząt. Ale efekt jest tego był taki, że kiedy ja byłem małym chłopcem i bywałem tam u nich, na wakacje, z miesiąc siedziałem i pomagałem im w gospodarstwie, to w ciągu tego miesiąca myślę, że na palcach spokojnie, może dwa razy gdzieś tam się dziubnęło, jakieś dziadziu przyniósł jakieś podroby z jakiegoś świniobicia. Także no to są moje wspomnienia. No. Ja nie konfabuluję, bo ja wolałbym powiedzieć, że siadałem przy książęcym stole ze srebrną zastawą jadłem na chińskiej porcelanie albo na porcelanie z Saksonii, ale nie. Nie. Siadałem na przyzbie albo siadałem na ławeczce przy tym i żeśmy z dziadziem sobie kroili chleb i pili mleko przed chwilą udojone przez babcię, chleb, który babcia upiekła, mleko udojone przez babcię i biały ser zrobiony przez babcię z tegoż mleka, więc wszystko własne. I tak wyglądały śniadanie i kolacja. Obiadów nie pamiętam. Nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Nie wiem, jak to było. Nie wiem, dlaczego nie pamiętam, ale nie pamiętam. Może ich nie było? Cholera wie. Znaczy, to jest tak, że jak było się w polu, jak były żniwa, no to babcia przynosiła ziemniaki z kwaśnym mlekiem. O, to pamiętam. Ziemniaki i kwaśne mleko. No, była słonina słoniną pokraszone. Ale masło? Pamiętam, że sami żeśmy robili masło. Znaczy, powiem, że i to ja robiłem, bo ja tłukłem tą maselnicą. Nienawidziłem tej roboty, ale tak było. Tłukłem tą maselnicą, robiłem to masło. Ale później babcia oczywiście rekreowała mi to masło, to znaczy tą maselnicę, wyciągała to masło i tam sobie jedynie w wiadomym miejscu je chowała, także to nie było tak, że ja codziennie miałem to masło. Jak dziadziu wiedział, że mały chłopak, ile ja miałem w szkole podstawowej, może 10, może 12 lat, że to organizm się rozbija, no to tam pamiętam, że było tak, że kroił taki wielki bochen, także 40 cm średnicy, kroił taką grubą pajdę chleba i gdzieś tam szedł do komory i przynosił tą pajdę, rozsmarowane już masło. Także babcia nie mogła zjać. Rozsmarowane masło i masz już wiecie. Także tak to było. Przytaczam własne wspomnienia, żebyście Państwo nie myśleli, że to tylko tam w Chinach to taka nędza. Nie, ja mówię o latach 60. Gdzieś koło tego. Coś koło tego, 60. latach. Wieś Bielcza, koło Tarnowa. Żadne tam cuda. Ani wianki na kiju, ani no, od tamtego czasu mam taki zwyczaj, że jak mi na przykład spleśnieje ten mój chleb, który robię, czy jakaś tam kromka, czy końcówka, to się zawsze zastanawiam, czy nie odkroić i nie zjeść. No, nie odkroić i wrzucić to spleśniałe i nie zjeść reszty, ale żona mi już na to nie pozwala. No i tego typu rzeczy, no. Co chcę przez to powiedzieć, że jeśli Państwu się wydaje, że Wasi przodkowie mieli takie luksusy, no to się Wam tylko wydaje. To się Wam tylko wydaje. A nie tylko w Chinach. Ludzie jedli raz na rok mięso. Nie tylko w Chinach. Wieprzowinę oczywiście, wieprzowinę, bo kurczaki, no to z tym, że teraz z tymi kurczakami to nie jest tak wesoło, bo ta ptasia grypa, której mam nadzieję się już pozbyli, ale jeszcze kilka lat temu grasowała po Chinach, spowodowała spore zmiany również mentalności ludzi. Spore zmiany również mentalności ludzi. Także trudno powiedzieć, ja nie podejmuję się powiedzieć, czy po głowie tych kur w gospodarstwach chińskich się zmniejszyło, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby się zmniejszyło. Natomiast jest również pewne, a propos jeszcze mięsa, że Chińczycy jedzą wszystko w dalszym ciągu, wszystko co im wpadnie w ręce, co miało cztery nogi. Czyli wszystko to, co biega po lasach, to wróg i nieprzyjaciel. Wszystko do kotła. Do kotła albo na to ognisko i wystarczy. A skąd się wzięło? To tak myślicie Państwo, że ja tak konfabuluję. A skąd się wzięła ta dżuma w tej? W Mongolii wewnętrznej? Przecież nawet nikt nie ocenzurował tej wiadomości, że pierwszy zaraził się dżumą człowiek, który na pastwisku jakiegoś tam zająca czy innego tam jakiegoś tam drobnego płazu zwierzę złapał i upiekł. Tak, no. Koniec, kropka. Stąd się wzięło. Stąd się wzięły przypadki dżumy. Mongolii wewnętrznej. Dobra. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.